Cześć, tu Wojciech Górek, a to mój podcast Jak żyć. Mniej znaczy więcej. Słyszałeś już takie zdanie? Ja usłyszałem je w ten weekend po raz kolejny. Tym razem było to w szkole trenerów podczas zajęć. Natomiast pierwszy raz tak zawodowo, to tak około 20 lat temu miałem do czynienia właśnie z tym stwierdzeniem. W dosyć taki, no, brutalny to może nie, ale dosyć mocno odczuwalny sposób. Pamiętam, jak zadzwonił do mnie pacjent, że właśnie ma ostry ból pleców i poprosił, żebym przyjechał. No, myślę, że wielu z nas zaczyna i zaczynało podobnie, że te wizyty na początku odbywają się właśnie u pacjentów. Przyjechałem na miejsce, okazało się, że rzeczywiście no, jest, jak to można powiedzieć, ostro i zaczynam działać. A działałem, pacjent zaczął się poprawiać, jego stan zaczął się poprawiać. No i po jakimś czasie stwierdzam, że jest już całkiem nieźle. No ale ta wrodzona empatia, która powoduje, że człowiek wybiera taki zawód, a nie inny, powoduje, że chcesz jeszcze więcej i jeszcze lepiej. No i nagle on wstaje, a tu bach. Jest gorzej niż było na początku. Pamiętam, że spędziłem wtedy z nim chyba dodatkową godzinę, abyśmy mogli dojść do punktu wyjścia. Nie wiem, czy udało nam się w ogóle dojść do punktu wyjścia, czy nawet nie doszliśmy do tego. Natomiast gdzieś tam udało się to poprawić. Wtedy w ogóle pojęcie adaptacji kompletnie było mi obce i w ogóle nic dla mnie, można powiedzieć, jeszcze nie znaczyło. Nie znałem tego. Natomiast z drugiej strony był to dla mnie taki pierwszy moment, kiedy poczułem to, co myślę wielu z nas czuje jako fizjoterapeutów i nie tylko, że doświadczenie bierze się właśnie, że kompetencje buduje doświadczenie. A tego doświadczenia nie da się zastąpić żadną książką. Lata mijały i z biegiem czasu dowiedziałem się o czymś takim jak adaptacja. Co to jest, jak to jest i na co się to przekłada. Zanim zacznę o tym mówić z mojego doświadczenia, opowiem ci, co można znaleźć w Wikipedii. Otóż kiedy do Wikipedii wpiszemy słowo adaptacja, dowiemy się, że jest to doskonaląca zmiana w celu przystosowania. Słowo pochodzi od łacińskiego adaptatio, co znaczy nic innego jak przystosowanie. Przystosowanie się organizmu poprzez zmianę struktury lub funkcji do życia w nowych, dla niego trwale zmienionych warunkach bytowych lub zewnętrznego stresu. Efektywność adaptacji określa dostosowanie. No i podejrzewam, że w tej chwili w żaden sposób ci się to nie klei z tym, o czym opowiadałem przed chwilą, bo jak wytłumaczyć to, że jego organizm tego pacjenta nie mógł się przystosować do tego, żeby było mu lepiej, żeby go nie bolało. No bez sensu, nie? Natomiast weź pod uwagę, że to jest opis adaptacji jako z biologicznego punktu widzenia i na tą adaptację należy spojrzeć bardzo, bardzo szeroko. Czyli adaptację dziedziczoną, niedziedziczoną, wszelkiego rodzaju zmiany, jakie zachodzą na przestrzeni jednego życia, ale też na przestrzeni setek lat i tysięcy lat. To wszystko jest adaptacja. Natomiast ja chciałbym ci opowiedzieć o adaptacji z punktu widzenia naszego układu odpornościowego, czyli zdolności przystosowawczych organizmu do zmian i jego pojemności. Bo tak naprawdę adaptacja to jest element układu odpornościowego. Czyli jeśli spojrzymy na układ odpornościowy, to on cały czas dąży do tak zwanej równowagi. W świecie medycznym czy w świecie organizmów mówimy o czymś takim jak homeostaza, czyli równowaga. I teraz nasz organizm, właśnie układ odpornościowy dąży cały czas do tego, żeby żyć w tej równowadze. Kiedy pojawia się czynnik, który zaburza tą równowagę, to on musi wydatkować jakąś energię, podjąć jakieś działania, żeby tą równowagę przywrócić. No i teraz, co się okazuje? No, jak dobrze wiesz, jedni mają lepiej przystosowany układ odpornościowy, inni mniej. Ten układ odpornościowy dziedziczymy, jeśli chodzi o o naszych przodków, ale też w trakcie naszego życia go rozwijamy poprzez doświadczenia z nowymi patogenami. Czyli inaczej, mikroorganizmami, z którymi nie mieliśmy dotychczas do czynienia. Przykładem może być tutaj obecnie panujący koronawirus. Nasze organizmy stoją teraz w obliczu kontaktu z nowym wirusem, z którym nie miały dotychczas do czynienia i trwa proces przystosowawczy. I w zależności od zdolności naszego układu odpornościowego oraz zasobów, jakie posiada, proces ten przebiega mniej lub bardziej burzliwie. I w ten sposób jedni potrafią nawet nie zauważyć, że się z COVID-em zetknęli, a inni nawet przypłacić to spotkanie życiem. Natomiast wracając do naszego układu odpornościowego i adaptacji oraz tego, co się wtedy wydarzyło z tym pacjentem. Chciałbym Ci przedstawić ten układ odpornościowy i adaptację z punktu widzenia finansowego. Tak. Wyobraźmy sobie, że układ odpornościowy i jego zdolność reagowania na zmienne bodźce to zasobność naszego portfela, czyli nasza miesięczna wypłata. To ile dostajesz pieniędzy? Dostajesz przelew na konto, niech to będzie, nie wiem, 2000, 3000, 10, 40, nieważne. Jest to jakaś określona kwota i ty musisz dokonać jakiejś płatności co miesiąc, prawda? Na początku, jak jesteś młody, to może tylko musisz zapłacić sobie za telefon, masz ciuchy, mieszkasz u rodziców, nie wiem. Potem jak jesteś starszy, musisz zapłacić za czynsz i pojawiają się kolejne wyzwania, musisz zapłacić sobie za jakieś inne rzeczy, potem pojawia się rodzina, no to wiadomo, że cały czas tych płatności jest coraz więcej. I naturalną koleją rzeczy jest, że z biegiem czasu zarabiasz coraz więcej, ale masz jednocześnie coraz więcej wydatków. I tak do momentu emerytury, kiedy nagle dostajesz tych pieniędzy znowu mniej. Chyba że przygotowałeś się do tego odpowiednio wcześniej. Czyli im jesteś starszy, tym masz mniejszy potencjał zarobkowy, a wydatki wtedy głównie na zdrowie rosną. Zauważ też, że jedni z nas zarabiają na starcie więcej, a inni mniej. Jedni są od początku zabezpieczeni finansowo, a inni wcale. Niemniej ogólnie rzecz ujmując, wszystko jest w porządku, dopóki pieniędzy na koncie jest więcej niż płatności do wykonania. Dzięki czemu można odłożyć pieniądze na przyszłość. Na dowolny cel, na przykład wakacje, remont, czarna dziura i tak dalej. Co jednak, kiedy przychodzi taka sytuacja, że tych pieniędzy jest mniej niż rzeczy do zapłacenia. Czyli załóżmy, że na przykład dostajesz 2000 zł wypłaty, a w zeszłym miesiącu dostajesz 500 zł mandatu. Ty masz dopięty budżet na 1800 zł, czyli zostaje ci co miesiąc 200 zł. W zeszłym miesiącu sobie wyjechałeś na wakacje, więc wydałeś oszczędności wszystkie, no i trzeba zapłacić mandat. Tobie zostaje 200. Co zrobić? No, co zrobić z tymi 300 zł brakującymi? No masz kilka rozwiązań. Pierwsze, możesz pójść do znajomych, do kogoś, możesz też pójść do banku, pożyczyć 300 zł. Natomiast będziesz musiał oddać z odsetkami. Możesz też tego mandatu nie zapłacić od razu, zapłacisz go za jakiś czas. Postresujesz się, może się nie postresujesz tym, może zdążą sami ściągnąć, nie wiem, jakie tam jest teraz tempo, można powiedzieć, ściągania tych mandatów. Niemniej jednak, z mojego doświadczenia wiem, że wcześniej czy później i tak za ten mandat zapłacisz. Im dłużej będziesz się opierał, tym, uwaga, zapłacisz więcej, bo dojdą koszty na początku upomnienia, a potem koszty sądowe. I teraz przełóż sobie to na swój organizm. Nasze ciało musi dokonywać co miesiąc wyborów. Dostaje jakiś przelew, to jest zasobność, to jest jego umiejętność przystosowania się, adaptacji. I on musi jednocześnie sobie poradzić z bieżącym stresem, trawieniem pokarmu, który został zjedzony na przykład o drugiej w nocy, momentu, kiedy organizm nie jest w najlepszej formie do trawienia, imprezy, pracy nocnej, przetrenowania, zbyt intensywnego wysiłku fizycznego, musi stawić czoła na przykład niedożywieniu może, a może przejedzeniu, tak jak powiedziałem, a może zbyt tłustemu jedzeniu, a może za mało tłustemu jedzeniu. To wszystko to są rzeczy, które wytrącają go z równowagi, ponieważ organizm musi wydatkować na to energię, czyli te pieniądze, które przychodzą co miesiąc. On musi temu stawić czoła i decydować, w jakiej kolejności będzie spłacał. I teraz wróćmy do tego pacjenta. Tamta sytuacja. Ostry ból pleców. Rozpoczynamy terapię. Jego organizm ma określoną zasobność. Cały czas wydatkuje energię, aby przywrócić równowagę, tak? Ja zaczynam działać. Te działania, aby im wyjść naprzeciw, organizm też musi zrównoważyć, czyli musi wydatkować energię. Jeśli dojdę do punktu, w którym nie ma pieniędzy i nie ma skąd wziąć, dochodzi do pogorszenia. Tak właśnie wtedy się wydarzyło. Czyli przekroczyłem możliwości adaptacyjne organizmu i wtedy poznałem, co to znaczy, kiedy mniej znaczy więcej, nie? Tak samo się dzieje w ogóle z wystąpieniem czynnika chorobotwórczego. Ostatnie badania wykazały, że można mieć uszkodzone jakieś części barku i nie odczuwać bólu. Wykonano zdjęcia rezonansu magnetycznego u pacjentów, których bolał bark i których nie bolał. I okazało się, że zmiany u struktur, nawet uszkodzenia, występowały zarówno u osób, u których występował ból i u których nie występował ból. I to jest właśnie to, o czym teraz mówimy. Jeśli ilość pieniędzy na koncie jest tak duża, że organizm potrafi to ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, to nie czujesz bólu. Natomiast jeśli w jednym momencie jest i stres, i niedospanie, niedożywienie, i ciężki trening, to wtedy organizm musi coś wybrać. I on się na przykład wtedy troszczy o stres i o niewyspanie, no ale na przykład zaczyna boleć bark. Dlaczego? Bo łańcuch jest tak silny, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo. Jeśli masz problem w barku, czyli nie wiem, miałeś jakiś poważny uraz w dzieciństwie, po prostu albo przewróciłeś się, nawet nie poważny uraz, ale przewróciłeś się, to może to być twoje słabe ogniwo. I w momencie, kiedy organizm już nie ma na koncie zasobów, pieniędzy, w tym momencie pojawia się ból tego barku. I tak samo może być z każdą inną chorobą. Tak samo może być na przykład z dysfunkcją żołądka. To nie muszą być stawy, to nie muszą być plecy. To może być ogniwo na przykład jako część układu pokarmowego. Czyli masz problemy z jelitami, tak? One się będą nasilać w momencie, kiedy ten organizm nie ma zasobów, żeby ogarnąć to wszystko. Opryszczka. Nie wiem, czy tego doświadczyłeś. Jeśli nie, porozmawiaj sobie z osobami, które go doświadczają. Co dzieje się? Kiedy pojawia się opryszczka? Opryszczka jest uważana za wirusa, który w zasadzie zostaje z nami przez całe życie i uaktywnia się w określonych momentach. Kiedy ona się uaktywnia? Zapytaj osoby, które jej doświadczają. Dowiesz się. Zresztą, zobacz, czego się dowiesz. Pozostaje nam pytanie, co ja mogę zrobić, aby właśnie wyjść naprzeciw tej adaptacji? No, mogę podnosić jej poziom, czyli zasobność tego portfela. Mogę zmienić pracę. Najzwyczajniej w świecie. Zmieniam robotę tak, żeby zamiast 2000 miesięcznie dostawać 4000. I ten organizm ma większą zasobność. Ale mogę też zrobić coś innego. Mogę zmniejszyć obciążenia finansowe, mogę z czegoś zrezygnować i zamiast wynajmować mieszkanie, wynajmuję pokój i nagle mam 500 miesięcznie więcej. Co to będzie oznaczać w naszym przypadku? Wysypianie się, inne jedzenie, lepsze jedzenie, może ominięcie ciężkiego treningu. Nieraz mi się zdarzało, że przychodził pacjent z przewlekłym albo z jakimś poważnym problemem bólowym i wybierał się na siłownię. Ja mówiłem, nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Idź lepiej na spacer do lasu, bo czuję, że w twoim przypadku dobrze by było, żebyś poszedł na spacer. Dlaczego do lasu? Ponieważ raz, że będzie to umiarkowany wysiłek w postaci spaceru, który tak naprawdę tylko i wyłącznie cię wesprze w tym momencie. Natomiast dwa, poobcujesz z naturą. Działa uspokajająco. Dlatego zaleciłem nieraz spacer, aby wesprzeć adaptację, aby odciążyć ten organizm właśnie. Może może nasunie ci się pytanie, w jaki inny sposób można wesprzeć ten organizm, aby zwiększyć ten poziom adaptacji. No, sposobów jest wiele. Chińczycy na przykład właśnie stosują w tym celu zioła czy akupunkturę. Mówię Chińczycy, ponieważ to, o czym mówimy, ta adaptacja i przystosowanie, ona w dużej mierze przekłada się na chińskie chi, energię, albo na ajurwedyjską pranę, czyli tą energię życiową. I to jest połączone z układem odpornościowym, z jego umiejętnością reagowania, właśnie z adaptacją. Jest na przykład qigong, chińska gimnastyka. Natomiast koncentrując się na naszych tutaj zasobach, mamy ćwiczenia oddechowe. Mamy na przykład ćwiczenia Wima Hofa, to co mi przychodzi do głowy. To nie jest nasze, ale dosyć popularna jest u nas yoga, system oddychania pranayama. I wszystko, co jest związane z obniżeniem poziomu stresu, ponieważ nasz organizm wydaje najwięcej pieniędzy, najwięcej energii na równoważenie stresu. Wiesz, co to jest stres? Stres to jest wprowadzenie organizmu w stan ataku i ucieczki. No, jeśli ty jesteś w trybie ataku i ucieczki, a masz właśnie strawić kotleta schabowego, no to krew, która powinna być w żołądku, ona jest na obwodzie. Bo w momencie, kiedy jesteś w trybie ataku i ucieczki, to nie jest czas na trawienie, tylko to jest czas na spieprzanie. Więc ta krew, która powinna być w środku, jest na zewnątrz. Proste. I twój organizm musi temu teraz podołać. On musi w tym momencie podwójną energię włożyć w to, żeby strawić tego kotleta. Więc jeśli ja w jakiś sposób wpłynę na obniżenie tego stresu, dużo łatwiej krew napłynie do żołądka, będzie jej więcej i automatycznie łatwiej strafię kotleta. Ja oczywiście mówię w dużym uproszczeniu. Tu chodzi o to, aby zrozumieć ideę. Podsumowując. To, ile zarabiamy na starcie, nie zawsze zależy od nas. To jest właśnie ten aspekt wrodzonej adaptacji, czyli układu odpornościowego. Natomiast to, jak się kształtują nasze zarobki w trakcie życia, to już dużo bardziej od nas zależy. To jest właśnie ten wpływ, jaki mamy na nasze zdrowie. Jeśli nie zważymy na potrzeby naszego ciała oraz nie słuchamy zaleceń medyków, musimy się liczyć z tym, że może nam zabraknąć chwilowo lub na stałe pieniędzy, czyli choroba. Im bardziej będziemy odkładać potrzeby naszego organizmu, tym większą cenę przyjdzie nam za to zapłacić i dosłownie, i w przenośni. I ostatecznie, kiedy dotrzemy do wieku starczego, w zależności od tego, ile odłożyliśmy pieniędzy i jak się do tego przygotowaliśmy, czyli jak zważaliśmy na nasze zdrowie, tym lepiej będziemy czy gorzej przygotowani do tego okresu, mając określone zasoby adaptacji i określoną jej wydolność. Jeśli na starość twój układ odpornościowy będzie musiał jednocześnie równoważyć artretyzm, cukrzycę, otyłość i na przykład niewydolność nerek, będzie potrzebował większych zasobów niż ten, który miałby do ogarnięcia tylko na przykład cukrzycę. Siłą rzeczy w pierwszym przypadku dużo łatwiej może tych środków zabraknąć na bieżące potrzeby niż w drugim. Ciekawostką jest fakt, że deficyt energii czuć dopiero, kiedy podniesie się jej poziom. Na przykład ćwiczeniami oddechowymi. Jest to chyba najprostszy i najszybszy sposób, aby doświadczyć wzrostu energii. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ponieważ jest to krótkie i jednorazowe ćwiczenie, efekty będą podobne. Czyli wyjmiesz to, co włożysz. W opisie tego podcastu zamieszczam jedno z przykładowych ćwiczeń na podniesienie poziomu energii, rozumiane jako ogólnych zasobów zdolności adaptacyjnych naszego organizmu. Najlepszą porą na wykonywanie tego typu ćwiczeń jest po obudzeniu się rano na czczo. I tym sposobem dotarliśmy do miejsca, w którym pragnę Cię zachęcić lub utwierdzić w tym, aby obserwować siebie samego, stając się tym samym coraz bardziej świadomym potrzeb i możliwości swojego ciała. Kiedy czujesz się pełen energii, a kiedy nie? I wychodzić temu naprzeciw. Wspomniane ćwiczenie oddechowe może być punktem początkowym w tych obserwacjach. Każdy z nas jest inny, zatem każdy z nas wymaga trochę innego wzoru podejścia do samego siebie. Cel jest ten sam, ale drogi do niego już różne. Przychodzą mi teraz na myśl słowa mojego taty, które z perspektywy jego jak dotąd 86-letniego życia wychodzą mu naprzeciw. Najlepszym lekarzem jesteś ty sam dla siebie. I nie chodzi tu oczywiście o wykonywanie sobie operacji wyrostka robaczkowego stojąc przed lustrem, tylko o byciu w kontakcie ze sobą i świadomym podejmowaniu decyzji zdrowotnych. Z tym Cię zostawiam. I dziękuję Ci bardzo za ten wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam serdecznie.